Kapłan i prorok zataczali się pijani, w swej nietrzeźwości niezdolni do myślenia. Z powodu trunku popełniali błędy, chwiali się przy prorokowaniu i zataczali, wydając wyroki. A wszystkie stoły były pełne wymiocin i nieczystości, do ostatniego miejsca. Kogo ma taki uczyć poznania? Komu tłumaczyć znaczenie wieści? Czy wyrosłym z mleka odstawionym od piersi? Rzucają bez związku przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem. Trochę tu, trochę tam. Owszem, przez jąkających się i mówiących obcym językiem przemówi Pan do tego ludu. Ten, który im niegdyś powiedział: to odpoczynek, pozwólcie odpocząć zmęczonemu. A także: to jest wytchnienie, lecz nie chcieli posłuchać. Dlatego dojdzie ich słowo Pana. Przepis za przepisem, przepis za przepisem. Nakaz za nakazem, nakaz za nakazem. Trochę tu, trochę tam. Po to, by idąc, upadli na wznak i potłukli się. Dali się oszukać i zostali schwytani. Dlatego też wy, szydercy, słuchajcie słowa Pana. Wy, panujący nad tym ludem, mieszkającym w Jerozolimie. Powiedzieliście: zawarliśmy przymierze ze śmiercią. Mamy umowę ze światem umarłych. Bicz powodzi, gdy przejdzie, z pewnością do nas nie dojdzie, bo naszym schronieniem uczyniliśmy kłamstwo i ukryliśmy się pod fałszem. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny mocnego fundamentu. Kto dochowa wiary, ten się nie zachwieje i uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość poziomicą. I zmiecie grad schronienie kłamstwa, a kryjówkę fałszu zaleją wody. I ulegnie zerwaniu wasze przymierze ze śmiercią. Nie ostoi się wasza umowa ze światem umarłych. Przejdzie bicz, zaleje was, będziecie podeptani. Będzie was smagał przy każdym swoim przejściu, a będzie przechodził co rano, za dnia oraz w nocy. I tylko grozą będzie was napawać podane znaczenie przesłania. Bo za krótkie będzie łoże, by można było się na nim wyciągnąć, i za wąskie przykrycie, by można było się nim otulić. Owszem, Pan powstanie jak na górze Perasim, jak doliną Gibeon zatrzęsie, by dokonać swojego dzieła. Dziwne jest jego dzieło i by wykonać swą pracę. Niezwykła jego praca. W czasie szabatu nauczał w jednej z synagog. Obecna tam była kobieta, która od 18 lat pozostawała w mocy ducha słabości. Z tego powodu poruszała się mocno pochylona i w ogóle nie mogła się wyprostować. Jezus ją zobaczył i przywołał do siebie. Kobieto, powiedział, jesteś wolna od swojej słabości. I położył na nią ręce. Wtedy jej plecy natychmiast się wyprostowały i zaczęła chwalić Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony, że Jezus uzdrowił w szabat, odezwał się do tłumu. Jest 6 dni, w których należy pracować. W te więc dni przychodźcie i dawajcie się uzdrawiać, a nie w dzień szabatu. O błudnicy, odpowiedział mu Pan. Czy nie jest tak, że każdy z was w dzień szabatu odwiązuje od żłobu swoje bydle lub osła i prowadzi do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan wiązał aż od 18 lat, nie należało uwolnić z pęt w dzień szabatu? Te słowa Jezusa zawstydziły wszystkich jego przeciwników. Cały natomiast tłum cieszył się z powodu niezwykłych czynów, które działy się za jego sprawą.
Fragment Ewangelii, który przeczytaliśmy, zawiera bardzo ciekawe sformułowanie, którego nie znajdziecie w tym brzmieniu właściwie nigdzie indziej. Przeciwnicy Jezusa. Konkretnie przeciwnicy Jego. I chciałbym uchwycić się tego sformułowania, przeciwników Jezusa, i pociągnąć trochę jak taką nitkę, żeby zobaczyć, jakie ciekawe rzeczy będą kryły się na drugim końcu. Bo pomyślmy o tym. Czy Jezus miał przeciwników? Na pewnym poziomie to absurdalne pytanie. Z pewnością miał, no bo ktoś w końcu zadbał o to, żeby go zgładzić. To przecież jego przeciwnicy doprowadzili do tego, że został zabity. Ale wrogość nie jest relacją koniecznie symetryczną. Nie zawsze musi być dwustronna. Ja mogę uważać ciebie za wroga, ale ty nie musisz uważać mnie za wroga. I o takie rozróżnienie mi chodzi. To oczywiste, że byli ludzie, dla których Jezus był przeciwnikiem, którzy Jezusa uważali za swojego wroga i byli gotowi zrobić wiele, żeby Jezusowi zaszkodzić lub po prostu, żeby go zgładzić. Ale pytanie, które chcę postawić, czy Jezus upatrywał w kimś swojego wroga i czy Jezus dążył do tego, żeby komuś zaszkodzić? Czy Jezus miał przeciwników? A jeśli tak, to kim byli ci przeciwnicy Jezusa? Pierwszą grupą, która może przyjść na myśl, chyba najbardziej oczywista w takim religijnym kontekście, to są grzesznicy. Skoro Jezus był Mesjaszem, skoro Jezus był świętym człowiekiem, skoro jak będziemy mówili o tym, Jezus był Bogiem, bo w to wierzymy, to naturalne byłoby myśleć, że Jego przeciwnikami byli grzesznicy. Ale tutaj, jeżeli znacie cokolwiek z Ewangelii, wiecie, że to jest fałszywy trop. Bo kto jak kto, ale właśnie Jezus zyskał sobie przydomek żarłoka, pijaka i przyjaciela grzeszników. Jeżeli była jakaś grupa, z którą Jezus gotów był spędzać czas, jeść, pić i po prostu, można powiedzieć, zadawać się na co dzień, to byli właśnie grzesznicy. Nie było w nim żadnej wrogości wobec ludzi, którzy swoim życiem, swoim postępowaniem przekraczali to, co było Bożym prawem. Więc na pewno nie byli nimi, dla Jezusa przeciwnikami nie byli grzesznicy. Inną grupą, która byłaby domyślną grupą przeciwników w tamtych czasach, byliby poganie. Poganie w sensie nie Żydzi, bo Żydzi wówczas jeszcze byli bardzo mocno nacjonalistycznym narodem. Byli przekonani, że Bóg wybrał tylko ich jako naród wybrany, a wszyscy inni, nie Żydzi, poganie, narody, nie zasługują na Bożą łaskę, no i jeżeli już, to raczej powinno się liczyć z tym, że spadnie na nie Boży sąd. I dla wielu Żydów naturalnym wrogiem byli poganie, szczególnie w tamtych czasach, kiedy Rzymianie, poganie, a jeszcze wcześniej inne pogańskie narody uciskały ich jako naród wybrany. Ale jeżeli znacie Ewangelię, wiecie, że także u Jezusa ciężko było znaleźć wrogość wobec pogan. Wiemy, że przyszedł kiedyś do niego setnik. Nie wiemy, czy to był setnik Heroda, czy to był setnik rzymski. W każdym razie na pewno nie był to prawowity Żyd. I Jezus uzdrawia jego sługę i mówi: w całym Izraelu nie znalazłem takiej wiary jak u tego człowieka. Jezus koncentrował się na pracy wśród Żydów, więc jego relacje z poganami były bardzo, można powiedzieć, ograniczone, a czasami może ze względu na to, że skupiał się na Żydach, nie był chętny robić wiele, bo jak pamiętacie, jest taka historia o tym, jak uzdrawia córkę Syrofenicjanki, poganki, i na początku im mówi, że nie przyszedłem do was, bo muszę najpierw zająć się Żydami. Ona i tak wybłagała łaskę u niego i Jezus uzdrawia jej córkę. Ale nawet gdybyśmy powiedzieli, że ta relacja była ambiwalentna, później to, co się dzieje, kiedy Jezus jako zmartwychwstały objawia się Pawłowi i mówi: a ty będziesz apostołem pogan, mówi nam bardzo wyraźnie, Jezus nie był wrogi poganom. Jezus nie był wrogi nie Żydom. Nigdy nie traktował jako swoich przeciwników. Więc kolejną naturalną grupą byliby może ci, którzy doprowadzili do tego, że został skazany, że został ukrzyżowany, że został zabity. Saduceusze, czyli głównie kapłani z Jerozolimy, ze świątyni, i Rzymianie, którzy tak naprawdę byli tymi ludźmi, którzy go skazali na śmierć i ukrzyżowali. Ale jak znacie Ewangelię, wiecie, że oni również nie spotkali się z taką wrogością, agresją ze strony Jezusa. Przeciwnie, to właśnie w Ewangelii Łukasza będziemy czytać, że wisząc na krzyżu, kiedy przybijają go do krzyża, kiedy już podnieśli ten krzyż, Jezus modli się o swoich oprawców i mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Naprawdę trudno jest znaleźć grupę, którą, można powiedzieć, Jezus określił jako swoich przeciwników, wobec których czuł wrogość. A jeżeli już mielibyśmy taką grupę wskazać, to najprawdopodobniej byliby to przywódcy religijni tamtych czasów, faryzeusze i saduceusze. Ci, którzy powinni byli dawać przykład, ale swoim zachowaniem tak naprawdę według Jezusa odwracali ludzi od Boga. Ale nawet tutaj nie jest tak, że Jezus pałał do nich wrogością za to, kim byli. Nie było tak, że Jezus był wrogi faryzeuszom czy saduceuszom, dlatego że byli faryzeuszami czy saduceuszami, ale raczej chodziło o to, co oni robili z ludźmi. Bo Jezus był gotów jeść nie tylko z grzesznikami, ale przyjmował także zaproszenie od faryzeuszów. Jezus, jak pamiętacie Nikodema w Ewangelii Jana, gotów był z nimi rozmawiać, gotów był z nimi dyskutować. Tak naprawdę było w nim wiele zrozumienia dla nich jako ludzi. Ale były sytuacje, w których Jezus tracił cierpliwość wobec tych ludzi, wobec tej elity religijnej ówczesnego Izraela i wypowiadał do nich słowa, których nie kierował do nikogo innego. Słowa, które były pełne, można powiedzieć, konfrontacji, były pełne wyrzutów i można powiedzieć nawet pewnego rodzaju agresji, wrogości. Wtedy, kiedy spotykał się z tym, jak oni traktowali innych. I ta sytuacja, która została opisana w Ewangelii, ta historia kolejnego szabatu, kiedy Jezus jest w synagodze i uzdrawia chorą kobietę, jest kolejnym przypadkiem, kolejnym przykładem takiej konfrontacji Jezusa z ludźmi, którzy wzbudzali jego głęboką irytację. Sytuacja właściwie się powtarza, bo to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy Jezus jest w synagodze i uzdrawia kogoś, kogo inni uważali za mniej godnego, nie wiem, Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Nie wiemy, gdzie to było, nie wiemy nawet, jak dokładnie chronologicznie się układa, bo jak pamiętacie, podkreślaliśmy już kilka razy, że Ewangelia Łukasza jest bardziej zbudowana tematycznie niż chronologicznie. Kiedy Jezus był w domu Marty i Marii, już znajdował się właściwie o rzut kamieniem od Jerozolimy, a później czytamy, że on wciąż jeszcze wędruje na swojej drodze do Jerozolimy i mijają kolejne dni, kolejne szabaty. I jeden z takich szabatów jest właśnie w synagodze i kiedy przychodzą do synagogi ludzie, którzy usłyszeli już z pewnością wiele o Jezusie, ludzie, którzy chcą Go zobaczyć, chcą Go posłuchać, wśród tych osób jest kobieta dotknięta chorobą od wielu, wielu lat. Nie wiemy dokładnie, jaka to była choroba. Tak jak opisuje to ewangelista, mówi, że ta choroba, chociaż manifestowała się fizycznie, miała też w sobie jakieś podłoże duchowe. Ale rezultatem było to, że ta kobieta w bardzo widoczny sposób była tym naznaczona. 18 lat chodziła skrzywiona i nie mogła się wyprostować. I z pewnością wszyscy wokoło znali ją. Nawet nie musieli znać ją z imienia, wystarczyło tylko, że wspomnieli, a pamiętasz tą, która nie może się wyprostować? I było wiadomo, o kogo chodzi. I Jezus, to co było dla niego charakterystyczne, kiedy widział takie osoby, widział osoby, które były naznaczone, które były odsunięte na margines, które, można powiedzieć, były wykluczone z takiej normalnej społeczności ówczesnych ludzi, miał dla nich szczególną łaskę i szczególną uwagę. Innym razem w synagodze, kiedy zobaczył człowieka z uschłą ręką, kazał mu wyjść do przodu, wyciągnąć tą rękę i go uzdrowił. Tym razem, widząc tą kobietę pochyloną, woła ją do siebie i nie wdając się w wielkie dyskusje na temat tego, co było tego przyczyną i tak dalej, co ona myśli, wierzy, po prostu mówi jej, żeby została uzdrowiona i tak się dzieje. Jezus, widząc kogoś, to został naznaczony i pewnie było wiele domysłów, dlaczego ta kobieta została dotknięta aż takim ciężkim schorzeniem, które nie mija. Zwraca się do niej i można powiedzieć uzdrawia ją, uwalnia ją, przywraca ją do takiej normalnej społeczności, lokalnej społeczności, zarówno z ludźmi, jak i z Bogiem. I wtedy pojawia się głos ówczesnych przywódców religijnych tamtego Izraela. Przełożony synagogi to była taka szczególna, właściwie to była świecka funkcja. To nie był ani kapłan, ani rabin. To był człowiek, który był odpowiedzialny za lokalną synagogę, który dbał o to po prostu, żeby tam się wszystko działo. Coś pomiędzy, no, bliżej tak powiedzmy współczesnego kościelnego. Nie księdza, nie pastora. Jego zadaniem było zadbać o to, żeby właściwie te nabożeństwa się odbywały, żeby synagoga była utrzymana. Była to ważna, poważana funkcja i w pewnym sensie autorytet religijny, ale nawet nie taki najwyższy. I ten człowiek, jak czytamy, poirytowany tym, że Jezus uzdrowił w szabat, zwraca się do innych ludzi, którzy są tam. Jest 6 dni, w które należy pracować. Wtedy przychodźcie i dawajcie się uzdrowić. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę dokładnie na brzmienie, na logikę tych słów. Są one albo głęboko idiotyczne, albo bardzo mądre. I teraz ciężko jest powiedzieć jak. Bo jest poirytowany na Jezusa, że Jezus coś zrobił w dniu szabatu, ale nie próbuje konfrontować Jezusa, tylko zwraca się do ludzi i mówi, to wy jesteście winni, że dajecie się w ten dzień uzdrowić. No i to tak jakby powiedzieć głodnym, jest 6 dni, kiedy powinniście jeść, nie wolno przychodzić i dawać się nakarmić w ten dzień. To nie jest tak, że ta kobieta coś zainicjowała, to nie jest tak, że ci ludzie oczekiwali czegoś i byli gotowi coś zrobić. To zostało im dane, im darowane, a on ich o to oskarża, że to oni przewinili. Jest 6 dni, kiedy należy leczyć, wtedy przychodźcie i dajcie się uzdrowić. Z uzdrowieniem to akurat była taka ciekawa rzecz w kontekście Izraela. Jak pewnie już wiecie, dla Żydów szabat był wielką świętością, dlatego że Bóg nakazał święcić dzień szabatu, soboty. W związku z tym, ponieważ należało go oświęcić, a w ten sposób, żeby powstrzymać się od wszelkiej pracy, Żydzi tak naprawdę ze swojej wierności wobec Boga, swojej głębokiej religijności, mieli cały szereg szczegółowych przepisów mówiących o tym, co będzie pracą, a co nie. No i oczywistą rzeczą jest, co robić w sytuacji takich zdrowotnych. Więc było jasno powiedziane, jeżeli tego wymaga ratowanie czyjegoś życia, to ratowanie życia jest ważniejsze niż przestrzeganie szabatu. Więc gdyby czyjeś życie było zagrożone, należy go ratować bez względu na to, czy to jest nie szabatu, czy nie. Ale jeżeli dane schorzenie nie jest zagrażające życiu, należy z tym poczekać do następnego dnia. Trochę tak jak nasza służba zdrowia. Nie? Spróbujcie trafić gdzieś do kogoś w niedzielę. Jeżeli to nie jest zagrażające życiu, musicie poczekać do poniedziałku. Więc w tej sytuacji sprawa była jasna. Ta kobieta chorowała od 18 lat. To nie była sytuacja nagła, zagrażająca życiu. W związku z tym mogłaby poczekać jeszcze jeden dzień i dopiero wtedy dać się uzdrowić. I teraz tak, tak jak powiedziałem, nie wiemy, czy słowa tego człowieka były taką idiotyczną próbą dopieczenia Jezusowi i nie wiedział, jak to zrobić, czy może bardzo mądrą i głęboko religijną interpretacją odwołującą się do istoty dnia szabatu, bo kiedy Bóg dał to przekazanie Izraelitom, dał im je wtedy, kiedy oni jako niewolnicy wyszli z Egiptu. Jeżeli byśmy sięgnęli do Księgi Wyjścia, pełne brzmienie mówi, nie będziesz tego dnia pracował, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twoja żona, ani twój niewolnik, ani nawet zwierzęta w twoim domu. I główną istotą tego przykazania było nie tylko to, że dana osoba nie może pracować, ale też, że nie może zmuszać nikogo innego do pracy w ten dzień. Co szczególnie w kontekście niewolników, którzy byli zmuszani do pracy, bez względu na to, czy chcieli, czy nie, było bardzo ważną rzeczą. Dla nich przekazanie o tym, żeby przez jeden dzień powstrzymywać się od pracy i nie przymuszać nikogo innego do pracy, było naprawdę przejawem wielkiej wolności. Więc jeżeli popatrzymy na to w zniuansowany sposób, istotą szabatu jest również to, żeby nie zmuszać nikogo innego do pracy. W tym fragmencie, który czytaliśmy z Księgi Izajasza, tam dokładnie to przebrzmiewało, chociaż nie było wprost powiedziane, że chodzi o szabat. Było powiedziane, ten, który powiedział, to jest dzień odpoczynku, dajcie innym odpocząć. To jest dzień wytchnienia. Więc możliwe, że ten przełożony synagogi tak naprawdę potrafił dojść do sedna przykazania o dniu szabatu i mówiąc, słuchajcie, ja wiem, że wy potrzebujecie uzdrowienia, ale istotą szabatu jest również to, żeby nie oczekiwać tego, że inni będą tego dnia na was pracować. Wtedy jego słowa, można powiedzieć, byłyby bardzo mądre, bardzo wyważone. Jak było naprawdę, nie wiemy i pewnie się nie dowiemy. Bo bez względu na to, czy to były to głupie, czy mądre słowa, Jezus zareagował bardzo ostro, dlatego że w tych wszystkich słowach dostrzegł jedną ważną sprawę. Że jego przekonania religijne, jego myślenie o tym, co jest właściwe czy nie, zamiast czynić dobro innym ludziom, tak naprawdę nakładało na nich kolejny stygmat. Naznaczało ich znowu w jakiś sposób jako tych ludzi, którzy łamią Boże prawo. Jezus wytykając im obłudę, niekonsekwencje, bo czytamy tutaj, że zwraca się w liczbie mnogiej, więc nie tylko do tego przełożonego synagogi, ale pewnie też innych ludzi, którzy podzielali jego zdania i byli gotowi powiedzieć tak, dobrze im powiedział. Mówi, jesteście obłudnikami. Bo przecież, kiedy przychodzi dzień szabatu, wy własne zwierzęta odwiązujecie i prowadzicie do wodopoju, żeby mogły się napić. Wykonujecie jakąś pracę po to, żeby czynić dobrze jakiemuś zwierzęciu. A tutaj, kiedy mowa jest o innych ludziach, jesteście gotowi zasłaniać się swoją religijnością i odmawiać prawa do czynienia dobra innemu. Mówiąc wprost powiedział, jesteście obłudnikami. Wy swoje zwierzęta traktujecie lepiej niż innych ludzi. Mówiliśmy o tych kilku kategoriach w jawny sposób przeciwnikami Jezusa. Byli grzesznicy, czyli w tamtych czasach celnicy, prostytutki, ludzie, którzy w jawny sposób łamali Boże prawo. Byli poganie, którzy z definicji byli poza Bożym przymierzem. Ale była też cała grupa ludzi, którzy, mam powiedzieć, byli normalnymi, wierzącymi, bogobojnymi Żydami, ale którzy nie byli aż tak święci, aż tak sprawiedliwi jak faryzeusze, a przynajmniej za jakich oni się uważali. Faryzeusze, ja mam wbrew pozorom wiele sympatii do tej grupy, to byli ludzie, którzy naprawdę bardzo poważnie traktowali swoją wiarę w Boga. którzy gotowi byli zrobić wiele po to, żeby przestrzegać Bożych przykazań, którzy właśnie w przestrzeganiu Bożych przykazań upatrywali sposobu na to, żeby przybliżyć Boże Królestwo. Bo kiedy w przeszłości Bóg musiał wylać swój gniew na Izraela za to, że łamali Boże przymierze, później faryzeusze powiedzieli, nie możemy dopuścić, żeby tak się znowu stało i nawet nałożyli na siebie samych i na innych ludzi więcej przykazań, niż to było konieczne, po to, żeby nie dopuścić do tego, żeby znowu poprzez łamanie prawa ten naród ściągnął na siebie sąd. Ale w tej swojej religijności, w tym swoim ferworze religijnym, w tym swoim pewnie miłości do Boga i do Jego Słowa, często zaczynali posuwać się za daleko. Bo widząc to, że oni się tak mocno starają, a inni nie, gotowi byli tych innych ludzi naznaczać jako niewystarczająco świętych, niewystarczająco sprawiedliwych. Nawet gdy nie byli grzesznikami, nawet gdy nie byli poganami, po prostu sam fakt, że różnili się od nich, że nie byli gotowi żyć tak święcie jak oni, już powodował, że faryzeusze czuli się wyżsi i w takich sytuacjach jak ta, ten przełożony synagogi, który być może był jednym z nich, był gotów powiedzieć, łamiecie Boży nakaz szabatu, bo zmuszacie Jezusa, żeby ten dzień pracował. A przecież istotą szabatu jest to, żeby samemu nie pracować i nie zmuszać do tego innych. Więc bierze grupę ludzi i w pewien sposób naznacza ich jako tych, którzy mniej lub bardziej świadomy, mniej lub bardziej poważny sposób łamią Boże prawo. I to właśnie były zachowania, które wzbudzały w Jezusie wielką irytację, wielki gniew, a można powiedzieć nawet pewną wrogość. Bo to właśnie do faryzeuszy, do tych, którzy swoją religijnością się unosili i w mniej lub bardziej otwarty sposób potępiali w ten sposób innych, te ich zachowania, te ich oddzielanie się od innych dla Jezusa było szczególnie trudne do przyjęcia. Gdyby można było zrobić z tego metaforę, porównać to do czegoś. Być może widzieliście drzewa, które mają na sobie znak krzyża, najczęściej pomarańczową farbą. To są znak, który jest robiony po to, żeby pokazać, że to drzewo jest przeznaczone do wycięcia. Jak była niedawno akcja wycinek w miastach, czy jak czasami zdarzy się wam być w lesie i zobaczycie takie drzewo, to znaczy, że ktoś uznał to drzewo za chore, za przeznaczone do wycięcia z jakiegoś powodu. Więc można sobie wyobrazić, że faryzeusze gdzieś w swoim religijnym przekonaniu o własnej sprawiedliwości chodzili sobie dookoła i mieli w ręku taką farbę w sprayu i byli gotowi naznaczać innych ludzi, dlatego że ich życie nie było wystarczająco święte, nie było wystarczająco sprawiedliwe, przynajmniej w ich przekonaniu. I takie zachowanie, takie chodzenie z farbą w sprayu i naznaczanie innych ludzi Jezusa bardzo oburzało. A jak popatrzymy na Jezusa, zobaczymy, że właściwie większość Jego życia polegała tej służby, którą pełnił przez te 3 lata swojej publicznej działalności, polegała na to, że siadał koło tych ludzi, którzy mieli na sobie namalowany taki znak jako ludzi niepodobających się Bogu, potępionych, skazanych na zagładę i tak dalej. I poprzez bezpośredni kontakt z nimi tak naprawdę zmywał z nich ten stygmat, zmywał z nich ten znak po to, żeby pokazać, że Boża łaska, Boża miłość przychodzi również do takich. Więc to jest taka sytuacja, że ten faryzeusz znowu sięga po swoją religijną i można powiedzieć nawet prawą farbę w sprayu i próbuje naznaczyć kolejną grupę ludzi jako tych, którzy łamią szabat, a Jezus wtedy mówi, nie, dosyć tego, nie możecie tak naznaczać ludzi. Można powiedzieć, z westchnieniem rezygnacji bierze znowu szmatkę, miskę z wodą i idzie do tych ludzi po to, żeby zmywać z nich ten stygmat, który nałożyli na nich inni. Więc gdybyśmy mieli odpowiedzieć na to pierwotne pytanie, czy Jezus miał przeciwników? Czy była jakaś grupa ludzi, których on uważał za przeciwników, to moglibyśmy powiedzieć, że chyba wyłącznie tych, którzy w swoim przekonaniu o własnej wyższości, w swoim religijności byli gotowi naznaczać innych jako mniej podobających się Bogu, albo mówiąc wprost, jako tych, którzy zasługują na potępienie. Nie wiem, czy moglibyśmy znaleźć jakąkolwiek inną grupę ludzi, która Jezus uznałby za swoich przeciwników. Ale jest jeszcze inne pytanie, bo to, czy Jezus miał kogoś za przeciwnika, to jedna kwestia, ale czy możemy postawić pytanie wyższe, szersze, Czy są ludzie, których to Bóg uznaje za swoich przeciwników, za swoich wrogów? Kiedy tutaj sięgniemy do Pisma Świętego, znajdziemy takie stwierdzenia, znajdziemy takie sformułowania. W Starym, jak się za chwilę przekonamy, nawet można powiedzieć w Nowym Testamencie, które mówią o tym, że niektórzy ludzie są wrogami dla Boga. I co więcej, znajdziemy w Starym i w Nowym Testamencie zapewne też przekonania, czy postawy wielu ludzi, którzy myśląc o takich osobach, zaczynają również ich traktować jako swoich wrogów. Bo to jest bardzo zrozumiały psychiczny mechanizm. Jeżeli ja jestem głęboko oddany Bogu, jeżeli Bóg jest dla mnie ważny i pomyślę, uznam, uwierzę, że ktoś jest Bożym wrogiem, to naturalne jest, że panie się tym wrogiem także dla mnie. Znacie psalm 139? To jest jeden z ulubionych psalmów wszystkich chrześcijan. Nawet jeżeli nie wiecie, jaki to jest, to z pewnością słyszeliście te słowa. Przypuszczam, że wielu z was nawet zna przynajmniej jego część na pamięć. Zaczyna się od słów: Panie, zbadałeś mnie i znasz, sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz moją myśl z daleka. Pamiętacie ten psalm? Piękny psalm, który mówi o tym, że bez względu na to, gdzie się znajdziemy, Bóg jest wszędzie wokół nas i nie możemy tak naprawdę uciec od Jego miłości. A pamiętacie słowa, które są na jego końcu? Nawet jak czytałem trochę, przygotowując się do tego kazania, jeden z pastorów mówi, że to zadziwiające, że nawet kiedy uczymy się tego psalmu na pamięć, a zakładamy, że końcówki jednak już nie trzeba się uczyć, bo ona nie brzmi aż tak wzniośle. W 19 wierszu tego samego psalmu Dawid pisze: O Boże, gdybyś zechciał rozprawić się z bezbożnymi, dość mam już ludzi czyhających na krew. Tych, którzy Ciebie znieważają i daremnie wynoszą Twoich wrogów. I czy nienawidzących Ciebie nie mam w nienawiści, Panie? I czy nie czuję odrazy do zbuntowanych przeciwko Tobie? Odcinam się od nich całkowicie, stali się moimi wrogami. I Dawid prezentuje to jako coś, co powinno znaleźć pochwałę w Bożych oczach. Boże, ja tych, którzy Ciebie nienawidzą, darzę równie wielką nienawiścią, uważam ich za wrogów i odcinam się od nich. Nachum, kiedy będzie pisał swoje proroctwo, mówi wprost: Bóg jest Bogiem zazdrosnym, wywierającym zemstę. Pan mści się, jest władcą gniewnym. Pan jest mściwym względem swoich wrogów, nieprzejednanym względem swoich nieprzyjaciół. Więc kiedy otworzycie Biblię, przeczytacie ją uważnie, znajdziecie wiele słów o tym, że Bóg ma nieprzyjaciół. I nawet powiedziałem, w Nowym Testamencie pojawiają się takie sformułowania. Apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian, mówi: I kiedyś byliśmy Bożymi nieprzyjaciółmi. Pisząc do Filipian, mówi o ludziach, którzy żyją, jakby byli wrogami krzyża Chrystusa. Jakub, pisząc swój list, mówi o ludziach, którzy chcą przyjaźnić się ze światem i w ten sposób stają się Bożymi wrogami. Bo mówi: czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Zatem kto jest przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo Księga Objawienia. Księga, która mówi o tym, jak Bóg kiedyś sam przyjdzie na ten świat po to, żeby rozprawić się ze swoimi wrogami. Więc nagle ten temat, czy Bóg ma wrogów, nie jest już aż tak jednoznaczne, jakby się wydawało, patrząc na życie Jezusa. I co więcej, patrząc na historię Kościoła, na historię chrześcijaństwa, widzimy, że idea Bożego wroga bardzo często powracała na łono Kościoła i prędzej czy później kończyła się wręcz agresją kierowaną wobec tych ludzi. Nawet jeżeli pierwsi wierzący powstrzymywali się od takich zachowań, kiedy Kościół, można powiedzieć, urósł w siłę, kiedy Kościół stał się już częścią, można powiedzieć, cesarstwa, kiedy zaczął być siłą już nie tylko religijną, ale wręcz społeczną i polityczną, bardzo łatwo było zacząć naznaczać innych ludzi jako tych, którzy Bogu się nie podobają, i prędzej czy później to prowadziło do agresji wobec nich. Kiedy chrześcijaństwo stało się już panującą religią w Cesarstwie Rzymskim, okazało się, że można wywierać agresję wobec tych, którzy nie poddają się chrześcijaństwu dobrowolnie. Że można było walczyć mieczem z poganami albo z heretykami, jeżeli takich znaleziono, którzy nie wierzą dokładnie tak jak pierwszy Kościół. Żydów uznano za wrogów bożych i prędzej czy później w mniejszej lub większej skali dochodziło to do tego, że odbywały się pogromy na Żydach za to, co zrobili Chrystusowi, dlatego że przecież są, bo tak ktoś powiedział, bożymi wrogami poprzez to, co zrobili, w związku z tym i się należy. Kiedy pojawił się islam, kiedy zagarnął ziemię na Bliskim Wschodzie, pojawiła się idea świętej wojny, zostali zaznaczeni jako Boży wrogowie i wręcz to było przejawem chrześcijańskiej cnoty i bogobojności, żeby wyruszyć na nich z mieczem. Kiedy we Francji pojawiły się inne nurty religijne, wywodzące się z chrześcijaństwa, tak zwani katarzy, albigensi, papieże wręcz wzywali do krucjaty po to, żeby walczyć z tymi wrogami bożymi. Kiedy pojawiła się reformacja, kiedy nie można było pokojowo rozwiązać tych wszystkich napięć, które się pojawiły, i jedna i druga strona, protestanci i katolicy, obarczali siebie nawzajem tym sformułowaniem wrogowie Boże i pogrążyli Europę w kilkudziesięcioletniej wojnie, która pochłonęła mnóstwo ofiar. I tak dalej, i tak dalej. Z chwilą, kiedy naznaczymy kogoś jako wroga Bożego, bardzo łatwo jest później uzasadnić różnego rodzaju wrogość i agresję wobec tej osoby. I można też znaleźć w Piśmie Świętym słowa, które zdawałyby się uzasadniać taką postawę. Być może, kiedy zadawałem to pytanie, powiedzieliście sobie, no ale jak można w ogóle to rozróżniać? Jak można rozróżniać Jezusa i Boga? Czyż przecież to nie jest to samo? I to jest właśnie clue całej rzeczy. Wiecie, bardzo często doktryna o Trójcy Świętej, nasze przekonanie, że Jezus jest nie człowiekiem, nawet nie szczególnym człowiekiem, nie tylko Mesjaszem narodu izraelskiego, ale jest wcieleniem samego Boga, obrazem Boga niewidzialnego, jak pisze o nim Paweł, jest Bogiem, który stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas, jest nie tylko ideą teologiczną, ale głęboko praktyczną. Wiecie, wcześniej, zanim Bóg stał się człowiekiem w ciele, zanim Chrystus poprzez swoje cielenie stał się Bogiem, który zamieszkał pośród nas, zawsze, można powiedzieć, istniał pewien dystans. I temu służy tak naprawdę cały kult świątynny, żeby jakimś tym dystansem zarządzać. I zawsze to, co ludzie dowiadywali się o Bogu, było pośredniczone przez innych ludzi. Głównie przez przywódców religijnych ówczesnego Izraela. Jak czytamy Stary Testament, Bóg często był niezadowolony z tych przywódców religijnych, to, co oni mówili, to, co robili, jak traktowali swoich pobratymców i tak naprawdę w jaki sposób przedstawiali Jego. Historia Starego Testamentu jest właściwie bardzo spójna z tym, co robił Jezus. Bóg bardzo często wyrażał swoje niezadowolenie z tej obłudy, w jaką popadali ludzie religijni, ci, którzy powinni mówić o Nim, a mówili o nim w sposób fałszywy i nie oddający tego, jaki jest naprawdę. Kiedy przychodzi Jezus, jeżeli naprawdę wierzymy, że Jezus jest wcieleniem samego Boga, to mamy do czynienia z niezwykłą sytuacją, bo to pierwszy raz w historii ludzkości ta bariera między nami a Bogiem, wynikająca z tego, że Bóg jest kimś zupełnie innym od nas, zostaje przełamana. Nie będziemy teraz zastanawiać się nad różnymi filozoficznymi konsekwencjami tego stwierdzenia, ale nad tą jedną praktyczną. Oto teraz bez względu na to, kim jest człowiek, patrząc na Jezusa, może zobaczyć, jaki jest Bóg. Przynajmniej do tego stopnia, na ile to jest zrozumiałe dla nas jako ludzi. Wiecie, dla nas jako chrześcijan odpowiedź na pytanie, jaki jest Bóg, zawsze prowadzi do tego stwierdzenia – taki, jakim był Jezus. Więc kiedy mówimy cokolwiek na temat Boga, jeżeli naprawdę wierzymy w ideę Trójcy Świętej, jeżeli naprawdę wierzymy, że Jezus jest Bogiem wcielonym, powinniśmy odpowiadać taki, jak Jezus. Więc teraz połączmy te dwie kwestie. Kiedy mówimy o tym, czy Bóg ma wrogów, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, a czy Chrystus miał wrogów. Bo jeżeli Chrystus nie miał wrogów, to znaczy, że Bóg również ich nie ma. To znaczy, że to, w jaki sposób Chrystus traktował innych ludzi, jest tym wzorem, wyznacznikiem tego, w jaki sposób Bóg traktuje innych ludzi. Dla nas jako chrześcijan nie ma innej odpowiedzi, nie ma innej drogi, żeby odpowiadać na pytanie. Cokolwiek byśmy chcieli powiedzieć, Naszym obowiązkiem jest zwrócić uwagę na to, jaki był Jezus i to z Niego wziąć przykład. I w świetle tego, jaki był Jezus, w świetle tego, co mówił Jezus, cała ta sprawa zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Moglibyśmy cytować Psalm 139 i mówić, powinniśmy mieć w nienawiści tych, którzy nienawidzą Boga. Ale otwieramy Ewangelię Mateusza, otwieramy Ewangelię Łukasza i Jezus mówi, pamiętacie, co wam powiedziano? Będziesz miłował bliźniego swego, a wrogów będziesz nienawidził? Ale ja wam mówię, miłujcie nieprzyjaciół swoich. Bądźcie dobrzy dla tych, którzy was krzywdzą. Błogosławcie tym, którzy was prześladują. Świadczcie dobro tym, którzy mówią o was składliwie, bo w ten sposób będziecie podobni do Ojca waszego, który jest w niebie, który okazuje łaskę ludziom i dobrym, i złym. I te sformułowania, które pojawiają się w Nowym Testamencie, zarówno w liście do Rzymian, kiedy Paweł pisze o tym, że byliśmy wrogami, mówi, byliśmy nieprzyjaciółmi, ale Chrystus nam z Bogiem pojednał. Kiedy pisze do Filipian o wrogach Krzyża Chrystusowego, kiedy Jakub pisze o tym, że możemy stać się nieprzyjaciółmi Bożymi, mówi tak naprawdę o ludziach wierzących, którzy poprzez swoją wypaczoną religijność mogą odwrócić się od Boga. A kiedy Jan pisze o tym, jak to Bóg przyjdzie i rozprawi się sam ze swoimi wrogami, wiecie, w jaki sposób definiuje to, co powinni robić chrześcijanie? Że jedyną rzeczą, jaką chrześcijanie powinni zrobić w obliczu tego wielkiego konfliktu, to wytrwać wierności Bogu. Nigdzie w Księdze Objawienia nie znajdziecie wezwania do tego, żebyśmy chwycili za miecz i próbowali zaprowadzać Bożą sprawiedliwość własnymi rękoma. Więc odpowiadając na to pytanie, czy Chrystus miał wrogów? Jeżeli odpowiemy na ten sposób, jaki sugeruje dzisiaj, mówiąc nie, nie miał wrogów, a jeżeli już jedynymi wrogami, jedynymi ludźmi, przeciwko którym wypowiadał się z wielką irytacją, byli ludzie religijni, którzy uważając siebie za lepszych od innych, naznaczali innych jako gorszych, potępionych przez Boga nie odnośnie naszego życia, to taką samą odpowiedź musimy udzielić my, jako chrześcijanie, odnośnie naszego życia. Czy my mamy wrogów? Z pewnością. No tak jak powiedziałem, relacja wrogości nie musi być symetryczna. Są, byli i będą ludzie, dla których my będziemy wrogami, którzy będą uważali nas za wrogów, którzy będą nas wyśmiewać, którzy będą próbowali nam zaszkodzić. Pod tym względem z pewnością mamy wrogów. Ale ponieważ to, że oni uważają nas za wrogów, w żaden sposób, jeżeli jesteśmy naśladowcami Chrystusa, nie daje nam prawa, żeby ich uważać za wrogów. Naszym powołaniem, przykazaniem, które zostawił nam Jezus, Bóg wcielony, który pokazuje nam, jaki jest Bóg, jest wobec tych ludzi odpowiadać miłością i błogosławieństwem, pomimo tego, co przyjdzie nam wycierpieć. Więc wracając do tego obrazu, chrześcijaństwo jest, jakie jest. I kościoły są pełne półek z farbą w sprayu, po którą sięgamy po to, żeby naznaczać innych jako Bożych wrogów. Ale jeżeli naprawdę chcemy iść za Chrystusem i brać z Niego przykład, nie powinniśmy brać tej rzeczy do ręki. Chrystus przechodzi wokół nas, pytając, kto jest gotów wziąć tą szmatkę i miskę z wodą po to, żeby zbliżyć się do drugiego człowieka i raczej pomóc zmywać te stygmaty, które inni nawet w imię religii na nim zaznaczyli. I wiecie, o wiele łatwiej jest trzymać wyciągniętą rękę z farbą sprayu i z odległości czynić na kimś wielkie X, zaznaczając, ty nie podobasz się Bogu. O wiele trudniej, o wiele bardziej wyczerpujące jest zbliżyć się do tego człowieka i spróbować taki stygmat z niego zmyć. Bo tego nie zrobisz na odległość, tego nie zrobisz szybko, to wymaga naprawdę ciężkiej pracy i poznania tej drugiej osoby. Ale wyboru chyba nie mamy. A mówiąc praktycznie, myślę, że wszyscy mamy albo będziemy mieli brudne ręce. Tylko będzie pytanie, w jaki sposób je sobie pobrudziliśmy. Czy są brudne dlatego, że niewystarczająco dobrze obmyliśmy ręce po tym, jak naznaczaliśmy innych, czy dlatego, że wgryzły się w nie drobiny farby po tym, jak próbowaliśmy te religijne stygmaty z innych zmywać. Więc spodziewam się, że nasze ręce będą zabrudzone. Tylko pytaniem jest, jak?